dlaczego w ogóle wobec skali kryzysu odbywa się interwencja poszczególnych państw pośrednio, a nie dopuści się do sytuacji, żeby pozwolić po prostu upaść tym instytucjom finansowym, których tak naprawdę, mówiąc wprost, zgubiła troszeczkę chciwość.
Nie troszeczkę, to jest po prostu
zwyczajna chciwość, skoro pozwala się upadać innym normalnie funkcjonującym przedsiębiorstwom, więc po prostu dlaczegoż z moich pieniędzy podatnika mają być dotowane banki.
No, całe szczęście to nie z naszych pieniędzy, tylko z pieniędzy zachodnich, ale niestety system finansowy działa jak domino i sądzę, że ponieważ ta skala interwencji szła nie tylko od państwa, ale przede wszystkim też od banków centralnych, a one jedyne de facto mają informacje, co się dzieje w systemach finansowych. To są jedyne instytucje, które na pewno wiedzą stale, co miesiąc, co naprawdę siedzi w bilansach i rachunkach wyników banków. I myślę, że ta skala interwencji banków centralnych, czy to Fedu, czy Europejskiego Banku Centralnego, czy nawet Banku Anglii, bo to takiej interwencji przecież dochodziło w bardzo, w gigantycznej, nieporównywalnej do niczego skali, myślę, że świadczy o tym, że oni wiedzą coś więcej. To znaczy, że zdawali sobie sprawę, to przypadek Ben Stearns, że zdawali sobie sprawę, że dopuszczenie do czystego, jasnego i zdrowego bankructwa doprowadziłoby do rozwalenia prawdopodobnie dużej części systemu bankowego. Jeżeli konkurent Ben Stearns przejmuje go za $2 za akcję, przy czym rok wcześniej kosztował $190 za akcję, dobrze, tam później idzie cena do 8, ale nie zmienia to faktu, że on go przejmuje dlatego, że Fed mu kazał, ale nie tylko, dlatego, że on miał tyle papierów Ben Stearnsa, że gdyby tego nie zrobił, to sam za chwilę by upadł. Więc mówię, no to już jest niestety gra prawo naczyń połączonych i pewna zasada domina.
No, czy niemniej jednak nie będzie to taki czytelny sygnał dla dużych instytucji finansowych, że no, raz była interwencja podjęta, więc w razie czego, jeżeli się powtórzy sytuacja za jakiś czas, to nie mamy się czym martwić.
Prawdę mówiąc, to jest działanie dlatego niebezpieczne i dlatego do pewnego stopnia chore, jeżeli mówimy o gospodarce rynkowej. Bo wtedy można powiedzieć tak, no dobrze, jesteś chciwy, chcesz maksymalizować zyski, idziesz na inwestycje, idziesz na rozwiązania, które są bardzo ryzykowne, a co się stanie w twoim prywatnym banku, jak pomylisz się? No i w tej chwili odpowiedź jest, no nic się nie stanie, państwo za ciebie zapłaci. To jest niedobre. To jest jedna z podstawowych w ogóle problemów, jeden z podstawowych problemów, który w tej chwili jest pokazywany przez właściwie wszystkich ekonomistów, komentatorów, analityków, że przy tej skali interwencji rzeczywiście dokonuje się rozregulowania podstawowych mechanizmów rynkowych pod tytułem źle zainwestowałeś, ponosi za to konsekwencje. A dzisiaj mówi się, no źle zainwestowałeś, to podatnik poniesie za to konsekwencje. My musimy wyciągnąć z tej lekcji wnioski. I to wnioski, które mówią zarówno o przewidywaniu takich sytuacji, niedopuszczaniu do nich, czyli kreowaniu takich mechanizmów systemowych, które nie dopuszczają do takich sytuacji, a z drugiej strony, no powiedzmy sobie szczerze, pilnowania bardzo mocno całego rynku finansowego, żeby nie dopuścił do przegrzania, żeby nie dopuścił do chorób właśnie wymyślania instrumentów, które później nie mają pokrycia w wynikach.
Bo jest też i druga strona medalu, czyli obawa o nadmiar regulacji, które może spowodować właśnie ten kryzys na rynkach światowych. Czy jest pan w ogóle optymistą? Czy jakieś rozsądne rozwiązania systemowe zostaną wypracowane w poszczególnych krajach, aby zapobiegać takim sytuacjom w przyszłości?
Myślę, że doświadczenia rozwoju rynków finansowych, ekonomicznych w ciągu ostatniego wieku pokazują, że nawet po bardzo mocnym pochuraganie następuje wdrożenie pewnych mechanizmów regulacyjnych. One są konieczne. One są konieczne o tyle, że rynek finansowy musi i jest rynkiem regulowanym i będzie rynkiem regulowanym, prawdopodobnie bardziej i bardziej ze względu na skalę i jego wpływ na całą gospodarkę, dlatego że no, tutaj nie może być jazdy bez trzymanki. To musi być jazda rzeczywiście według ustalonych reguł. Dlaczego? Dlatego, że tak jak pokazuje ten kryzys, pozwolenie na to, żeby rynek odjechał i stworzył sobie swoje własne mechanizmy, pozbawienie, wyrzucenie ich jak gdyby spod kontroli. Przecież pamiętajmy, że te instrumenty, o których dzisiaj mówimy, one były pokazywane pozabilansowo i tam już nie były tak dokładnie raportowane pod kątem jakości. Pokazuje, że oczywiście nastąpią następne regulacje. Po co? Po to, żeby uniknąć. Dlaczego? Bo mówimy o obronie pieniędzy przede wszystkim depozytariuszy. To jest podstawowa cecha banku. On ma bronić wypłacalności i bezpieczeństwa depozytów, a później dopiero ma zarabiać pieniądze.
A czy nie sądzi pan, że istnieje ścisłe połączenie pomiędzy procesami globalizacyjnymi, a tym, że te procesy wzmagają potrzebę właśnie konstruowania coraz to nowych regulacji?
Tak, oczywiście. No, jesteśmy na jednym otwartym rynku, w związku z tym ten przepływ kapitału trzeba regulować. Przepływ pieniężny w ogóle to jest największy rynek. Rynek pieniężny jest, rynek akcji do niego jest w ogóle w skali nieporównywalny. To jest jak mała zabawa do skali obrotów na rynku pieniężnym, więc ten rynek musi podlegać regulacjom i będzie podlegał, nie ma tutaj dwóch zdań. I prawdę mówiąc, zawsze to na dobre tylko wyjdzie i bankom, a przede wszystkim klientom, którzy, tak jak mówię, swoje w pocie zarobione pieniądze tym bankom pożyczają. Pożyczają bankom, składając im na depozyty i wkładając je w inne instrumenty finansowe.